Słuchasz podcastu Everest Lidera.
Cześć, nazywam się Ania Sernacka-Smith. Zawodowo jestem menadżerem, konsultantem HR, przedsiębiorcą, właścicielką firmy Effectiveness.pl, która wspiera liderów w rozumieniu różnic osobowości i wykorzystywaniu tych informacji we właściwym doborze pracowników, podnoszeniu jakości współpracy i rozwijaniu postawy liderskiej. Tytuł tego odcinka: doświadczenie czy postawa? To jest dziś ważniejsze w biznesie. Cześć, dzień dobry. Skoro jesteś tutaj ze mną, to na początku chcę Cię prosić o kliknięcie obserwuj i ocenę tego podcastu. Pomoże mi to oczywiście w docieraniu do nowych słuchaczy, ale też da pewną informację o tym, w którym kierunku powinnam rozwijać podcast. A jeśli słuchając tego podcastu szukasz prawdziwych przykładów prosto z biznesu, to ten odcinek jest dla Ciebie, bo moim gościem dzisiaj jest Robert Wójcik. Cześć, Robercie.
Dobra, Anna, cześć.
Za chwilę poproszę, abyś nam się przedstawił, ale wcześniej wspomnę słowo o tym, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. No, osłuchaliśmy się już z tym, że ludzie przychodzą do firmy, ale odchodzą od szefa. No, sporo już jest na ten temat publikacji, różnych dyskusji. A teraz tak się składa, że coraz częściej czytam o tym, że zatrudniamy z uwagi na kompetencje, a zwalniamy ze względu na postawę, elementy osobowości, czyli to, w jaki sposób ja myślę, w jaki sposób ja działam i jak ja czuję. Czyli mówimy też tutaj o takim niedopasowaniu do kultury organizacji. Też przygotowując się do naszej rozmowy, kilka dni temu znalazłam artykuł na Business.com wskazujący na raport Leadership IQ. Taka jedna z tych danych bardzo przykuła moją uwagę. Otóż 89% błędnych rekrutacji wynika właśnie z niedopasowania do kultury organizacji i elementów osobowości. No i w naszej rozmowie to właśnie Robert wywołał ten temat postawy i sposobów, jaki dzisiaj też dobiera do zespołu. Znaliśmy, że warto spotkać się i ten temat zgłębić. Ale zanim ten temat zgłębimy, to Robercie, powiedz nam słowo o tym, kim dzisiaj jesteś zawodowo.
Zawodowo od ponad 20 lat pracuję w branży automotive. Posiadam doświadczenie w budowaniu i prowadzeniu zespołów głównie sprzedażowych na poziomie dealerskim. Od ponad 7 lat jestem związany z Bavaria Motors, to jest dealer BMW i Mini. I dealerstwo, którym zarządzam, sprzedaje około ponad 2000 samochodów oraz zatrudnia ponad 140 osób, czyli jest to dość duży zespół i organizacja. Co jeszcze? Jestem pasjonatem analityki w biznesie, trenerem biznesu, stale się też uczę, szukam i jestem ciekawy nowych rozwiązań.
A to ciekawe, co powiedziałeś, że ten analityk, a my dzisiaj będziemy rozmawiać mocno o człowieku, więc ciekawa jestem, co wyjdzie z naszej rozmowy. No już przechodząc do tematu tego odcinka, powiedz, bo budowałeś, tak jak powiedziałeś, i budujesz zespoły, no tutaj zespoły też sprzedażowe. Co dzisiaj jest dla Ciebie takim kluczem doboru osób do zespołu? Jak Ty te zespoły budujesz? Mówię jak ty, ale naturalnie też ze swoim zespołem.
Jeszcze kilka lat temu idealnym kandydatem była osoba z 2-3-letnim doświadczeniem w branży, osoba, która dobrze zaprezentowała się na rozmowie kwalifikacyjnej, osoba, która wiedziała, do jakiej firmy aplikuje, poczytała, przygotowała się też do tej rozmowy i taka osoba, która mogła zostać dość szybko wdrożona w procesy. Osoba, która nie wymagała dużo nakładów czasu, atencji, czyli takie szybkie wdrożenie w zakres obowiązków. Natomiast ostatnie kilka lat to duża zmiana w tym obszarze. Na rynku pracy pojawiły się nowe pokolenia kandydatów. Pandemia, kryzysy, czasy WUKA, niepewność, czyli brak takiej stabilności, szybkie zmiany w otoczeniu. No i ta sytuacja zmieniła nasze postrzeganie, jeżeli chodzi o procesy HR, rekrutację. Zmienił się też profil dostępnych kandydatów oraz ich ilość na rynku. Musieliśmy zmienić te procesy rekrutacyjne. Również pojawiła się konieczność prowadzenia dodatkowej analityki do oceny podejmowanych decyzji w obszarze HR. Potrzebne były jeszcze szybkie zmiany w procesach onboardingowych oraz w programach talent management, czyli zarządzanie talentami w firmie. W wielu obszarach tutaj każdy z nas doświadczył tego, że jako digitalizacja HR procesy w ostatnich 3 latach więcej się zmieniły niż w czasie ostatniej dekady. Także rynek i sytuacja zewnętrzna wymusiła na nas duże zmiany.
Jakby wiemy, co się wydarzyło, że zmieniliście ten proces rekrutacji, czy dodatkowe elementy wzięliście pod uwagę, ale tak trochę podrążę ten temat, bo wiesz, no to jest cały czas wciąż mało popularne podejście, bo jednak mimo wszystko stawiamy na to, żeby no, jakby sprawdzić te kompetencje twarde, doświadczenie, też profil samych projektów, charakter projektów, nad którymi pracowaliśmy. A zacznę od ciebie. Jakim cudem, co się takiego wydarzyło, że ty się zainteresowałaś no, tematem postawy? Gdzie to wyłapałeś, że ten element może być ważny?
To wynikało z doświadczenia biznesowego i takiej codziennej działalności operacyjnej. No, zaczęliśmy sobie zadawać pytania, dobrze, no to w takim razie w jaki sposób dobierać osoby, żeby były najbardziej efektywne, żeby przy tej zmieniającej się szybko rzeczywistości dobrze odnalazły się w naszej firmie, ale to też... To taki początkowy element. Późniejszy element to jest, w jaki sposób taka osoba będzie mogła performować u nas w firmie, rozwijać się dalej, być efektywna. No i tutaj tych osób z określonymi umiejętnościami nie było dużo na rynku. Zresztą w tych trudnych czasach ludzie nie chcieli zmieniać pracy. Biznes automotive dość dynamicznie w ciągu ostatnich kilku lat się rozwija. No i konieczne były po prostu nowe rozwiązania w tym zakresie. Jeżeli miałbym określić procentowo na przykład, w jaki sposób postawa i doświadczenie korelują ze sobą, to powiedziałbym, że 80% to jest podstawa, 20% to jest doświadczenie i ta proporcja oczywiście zmienia się w zależności od stanowiska, czyli na przykład na stanowiskach eksperckich, menedżerskich doświadczenie będzie odgrywało większą rolę, ale bez takiego, ja to nazywam mnożnika w postaci postawy, końcowy efekt będzie niezadowalający.
A dobrze, to powiedziałeś o tym, że z twojego doświadczenia wynika, z tego jak przyglądasz się rekrutacjom u was, to ta postawa, te elementy osobowości mają bardzo duże znaczenie. To skąd ty wiesz, czy jak to wyłapujecie, kogo będziecie szukać?
No, w początkowym okresie, no w ogóle musimy powiedzieć, zdefiniować sobie, co to jest postawa, co rozumiemy poprzez właśnie postawę, a nie doświadczenie. Więc taka moja definicja to jest, czy dana osoba chętnie się uczy, czy jest ciekawa nowych rozwiązań. Na pewno, czy wkłada wysiłek w to, co robi. Czy informację zwrotną traktuje jako dobre źródło wiedzy, a nie krytykę. I tutaj jest bardzo ważna kultura organizacji i poziom, w jaki takie informacje są przekazywane, czyli te informacje zwrotne, w jaki sposób są przekazywane. Można oczywiście to robić w taki zaplanowany sposób, będąc przygotowanym do rozmów, ale również bywają przykłady, gdzie przełożony na korytarzu gdzieś rzuci mimochodem kilka informacji, kilka zdań, czyli tutaj jest taki brak uwagi i atencji w komunikacji. Ja jestem przekonany, że informacja zwrotna powinna działać w obu kierunkach, czyli góra, dół, dół, góra. I na końcu najważniejsza rzecz, czy taka osoba nie robi wielu założeń i nie zadaje pytań, czyli nie wiem, zapytam, nie robię założeń, zapytam. To szczególnie jest ważne w obszarze komunikacji i jako też narzędzie do rozwiązywania problemów. Szybka zmiana na rynku, szybka, dynamiczna sytuacja na rynku powoduje, że te osoby muszą być bardzo otwarte na zmiany.
Wiesz, słuchając cię, sprawdź, czy dobrze wyłapałam to, że jakby tu i teraz, dzisiaj, ty dobrze wiesz, razem z zespołem dobrze wiecie, tak od strony bardzo konkretnych zachowań, kogo wy potrzebujecie, a kto się u was nie sprawdzi. Zaraz jeszcze doprecyzuję to pytanie, ale na razie chcę sprawdzić, czy idę w dobrym kierunku. Zgodzisz się ze mną?
Bardzo dobry, bo mamy zdefiniowane takie modele kompetencyjne dla każdego stanowiska i oczywiście w obszarze, gdzie jest potrzebna analityka, no sprawdzi się osoba, która takie kompetencje bądź cechy posiada. W obszarze bardziej sprzedażowym jeszcze inna osoba, w dziale marketingu jeszcze inna osoba. To jak nie będziemy w stanie rozpoznać tak naprawdę, gdzie dany kandydat, dana osoba sprawdzi się najlepiej albo czy odpowiada naszym wymaganiom, będzie ciężko taką rekrutację, skuteczną rekrutację przeprowadzić. Oczywiście musimy sobie jeszcze też odpowiedzieć na kilka pytań, czy taki kandydat będzie spójny z DNA naszego zespołu i organizacji, czy też będziemy mogli z taką osobą realizować cele krótko i długoterminowe. I tutaj też bym jako jeden z ważniejszych elementów dodał takie jest angielskie określenie agile, czyli to taki sprytny, zwinny, zręczny. Mam takie poczucie, że w Polsce ten sprytny, zwinny jest, ma taki negatywny odbiór, czyli ten spryt jest często postrzegany jako nie do końca uczciwe, transparentne działanie. A ja uważam zupełnie inaczej, że to jest właśnie osoba, która poradzi sobie w różnych trudnych sytuacjach, czyli nie wiem, ale wiem, gdzie szukać rozwiązań. Nie wiem, sprawdzę, zapytam, czasami przejmę inicjatywę. I ostatni taki punkt dla mnie ważny to jest postawa, czyli jak otwarta i chętna na nowe i na zmiany jest dana osoba. Czy to jest dobry kandydat dla nas?
Dziękuję, że to tak spuentowałeś. Wiesz, ja też zmierzam do tego, temu służyło to moje pytanie, kiedy sprawdzałam z tobą, że zobacz, na czym polega istota dzisiaj dobierania ludzi do zespołu, na bazie tego, o czym ty mówisz, że dla mnie postawa może oznaczać, Robercie, coś innego niż dla ciebie. I jak ważne jest to, ja to tak wyłapuję też jakby mocno w to wierzę, że nie do każdej organizacji, nie do każdego lidera, nie do każdego zespołu ta konkretna osoba będzie pasowała. I dlatego tu powinniśmy jako liderzy zespołów i zespoły pierw zastanowić się, zdefiniować, czego my potrzebujemy. I to nie oznacza, że ktoś, kto się sprawdził na rynku, właśnie u nas się sprawdzi. Nie, ten element będzie ważny.
Zdecydowanie zgadzam się. Po pierwsze jest ważne, jak będzie taka osoba dopasowana do nas, do organizacji zespołu, ale też pod jakie skrzydła trafi, czy osoby, która jest, ma wysoką samoświadomość i taką refleksję, czy to jest tak menadżer, który nie ma dużego doświadczenia, szczególnie w zakresie rekrutacji, wprowadzania, onboardingu nowych osób i nawet jak będzie to dobry kandydat, a trafi na niezbyt doświadczonego menadżera, to skutek może być również słaby na końcu.
I zobacz, i z tego się bierze to, o czym wspomniałam na początku, że ten wynik błędnych rekrutacji, ten 89%, no jakby wierzę, że właśnie on bierze się z tego niedopasowania też osobowościowego, no bo dochodzi ten element tego, jak bardzo do siebie pasujemy, nie tylko na poziomie tego, co robimy, ale też jak działamy, nie? Jak się dopasowujemy. Więc to mocno chciałam zaznaczyć, że jakby słyszę, jaką pracę ty wykonałeś, czy twój zespół, żeby dobrze sobie zdefiniować, nie czego rynek potrzebuje i jaki jest top kandydat, ale czego wy konkretnie potrzebujecie. A wspomniałeś, to tak mnie też zatrzymało, wspomniałeś o waszym DNA. Jak ty to rozumiesz? Bo powiedziałaś o tym, że sprawdzamy też osoby, która będzie do naszego DNA pasować. Czyli konkretnie do czego?
Do stylu komunikacji, do tego, w jaki sposób postrzegamy też cele, w jaki sposób też mierzymy te cele, co jest dla nas ważne. To są wszystko rzeczy, które definiują, czy z taką osobą będzie nam po drodze, ale co też jest bardzo ważne, czy tej osobie będzie po drodze z nami. To musi zadziałać w obie strony i ja ten ciężar tego, czy ta rekrutacja, czy to wprowadzenie, czy ten onboarding się uda, w mniejszym stopniu w tej chwili składam w ręce kandydata. Ja to bardziej przyjmuję na nas, bo my mamy większe pole manewru, ale też większą odpowiedzialność w tym zakresie. I uważam, że większość tych nietrafionych rekrutacji i błędów rekrutacyjnych to bierze się oczywiście z tego, że ten proces nie do końca był przeprowadzony w sposób poprawny, analityczny, ale też ten proces onboardingu i wdrożenia nowych osób, szczególnie z tego pokolenia YZ, jak teraz chyba się mówi najnowsze XD, czyli to jest ciężar leży po stronie pracodawcy, głównie w tej chwili. Jak wprowadzić, jak zmotywować, tym bardziej, że kandydaci, ci najnowsi, którzy pojawiają się na rynku pracy, mają dużo takich challenge z tym, w jaki sposób się komunikować, w jaki sposób reagować na stres, w jaki sposób analitycznie myśleć. Także to jest obszar, w którym właściwie dopiero startujemy, a nie kończymy nasz rozwój.
Widzisz? Można, można. To jest mój komentarz, Robert, do tego, do niektórych komentarzy, często też dziennikarzy, które gdzieś pod swoimi publikacjami widzę, którzy mówią, pani Anno, pani jak mówi o tym, że to organizacja ma wziąć odpowiedzialność też za proces wdrożenia, to pani żyje w jakiejś idyli bajce, to nie jest polska rzeczywistość. A to się okazuje, dzięki Robercie za to, że o tym wspomniałeś, że jak się chce, to można. I to się naprawdę w firmach dzieje. A powiedz mi od strony takiej jakby procesu czy narzędziowego, w jaki sposób wy sprawdzacie tę postawę kandydatów? To jak bardzo będą pasować do waszego DNA?
Podstawowym narzędziem, z którego korzystamy, to jest DISC D3. To jest narzędzie, gdzie znajdujemy praktycznie większość odpowiedzi na nasze pytania bądź wątpliwości. Oczywiście też posługujemy się innymi narzędziami w postaci testów takich kompetencyjnych. Posługujemy się również innymi narzędziami, jak wywiad ustrukturyzowany, usystematyzowany, opisany, onboarding. Szkolimy też naszych menadżerów, kierowników w zakresie prowadzenia całego procesu rekrutacji. To jest taka akademia hiring menadżera, czyli cały cykl szkoleń poświęcony wszystkim etapom rekrutacji, od przygotowania ogłoszeń poprzez zdefiniowanie profilu kandydatów, ale też prowadzenie rozmów, aż po proces onboardingu. Taką akademię na przykład prowadził importer BMW Polska. Świetne rozwiązanie. Wiele jest takich spotkań, webinarów, też pracy z trenerem bezpośrednio. Efekt jest bardzo, bardzo, bardzo pozytywny. Dlaczego? Dlatego, że większość tych osób do tej pory nie miała takiego praktycznego i systematycznego, procesowego przygotowania do roli zatrudniania osób. Oczywiście są organizacje, gdzie są oddzielne działy HR, jest wiele osób, które są w taki proces zatrudniania zaangażowane, ale jest dużo firm mniejszych, średnich, gdzie to kierownik, menadżer bierze na siebie odpowiedzialność w takim procesie. Więc przygotowanie tych osób absolutnie zmniejsza ryzyko i pomyłki w zakresie tej rekrutacji.
A powiedz mi, czy zdarzyło się, a jeśli tak, to cię poproszę o jakiś przykład sytuacji, że no, przychodzi do was kandydat i na rozmowie czujecie, że pod kątem tych kompetencji, czy tego, do jakich klientów, czy które produkty sprzedawał, to nam pasuje. Tak? A okazuje się, że później diagnozując no właśnie elementy osobowości, postawę, to okazuje się, że coś tu niekoniecznie może nam pasować. I mieliście taki dylemat. I wtedy co się wydarzyło?
Przynajmniej kilka takich przykładów ja miałem i my mieliśmy jako organizacja. Dlaczego? Dlatego, że to, co widzimy, to, co kandydat prezentuje, to jest ten wierzchołek góry lodowej, tylko i wyłącznie. A żeby tak naprawdę sięgnąć kilka poziomów poniżej tej tafli wody, no to my wzrokowo podczas rozmowy czy podczas jakichś prostych wywiadów ustrukturyzowanych nie jesteśmy w stanie tego zrobić. A tak naprawdę to, co jest tam na samym dole, w korzeniach, to, co tego kandydata napędza, motywuje, przez jaki pryzmat on podejmuje decyzję, to będzie kluczowe później w komunikacji, w pracy w zespole, jak ta się osoba odnajdzie, czy to tempo, które my mamy, to będzie odpowiednie też dla tej osoby, jak ta osoba będzie reagowała na przykład w sytuacjach stresowych, czy ta osoba ma do tego predyspozycję. Także uważam, że zastosowanie analityki daje nam taki bardzo, bardzo szeroki obraz tego, z kim mamy do czynienia, ale też pozwala nam dopasować taką osobę do naszej organizacji. I były przykłady, że do tego konkretnie stanowiska ta osoba nie do końca była spójna z tym naszym profilem kompetencyjnym, ale znaleźliśmy na przykład miejsce dla takiej osoby w innym dziale, ponieważ miała inne pozytywne wartości, cechy i kompetencje, które mogliśmy wykorzystać na przykład w dziale administracji.
To tak, wiesz, brzmi bardzo tak, Amerykanie by powiedzieli takie smart, takie bardzo strategiczne, mądre właśnie podejście do kandydata, nie takie zero-jedynkowe, że albo pasuje, albo nie, ale rzeczywiście patrzymy na taką osobę z ciekawością i patrzymy, tak jak ja wyłapuję z tego, co mówisz, w którym miejscu no właśnie by wspierała te konkretne nasze cele do zrealizowania. A powiedz, co tobie jako liderowi zespołu daje to, że zakładam, że sam pracujesz ze swoim profilem osobowości, swoimi postawami i co ci daje to, że znasz przez ten pryzmat swoich pracowników?
Po pierwsze, bardzo, bardzo zmienia się komunikacja. Po drugie, jak rozpoczęliśmy pracę też z kierownikami, menadżerami w takim długim, długim procesie masterminda, czyli takich regularnych spotkań z trenerem, z coachem, podczas również pracy na webinarach z DISC-D3, w jaki sposób oni poznali to narzędzie, zaczęli stosować, używać, czytać te raporty, ale nie tylko czytanie raportów, ale wykorzystanie w codziennej pracy. I tutaj specjalnie nie powiem motywacji, bo ja jestem zwolennikiem, że ludzi nie da się zmotywować. Albo ktoś napędza się sam, a my nie mamy za dużej przestrzeni na to, żeby go motywować, ale my jesteśmy w stanie rozpoznać, co taką osobę napędza i możemy pokierować taką osobą, pokierować działaniami, pokręcić tymi pokrętłami w miejscach, gdzie ta osoba jest najbardziej podatna właśnie na to, żeby rosnąć, żeby się uczyć, żeby, nie wiem, korzystać z ekonomii. To są obszary, w których mamy możliwość, nie powiedziałbym wykorzystania takiej osoby, bo to jest złe określenie, ja bym powiedział umożliwienie rozwinięcia jej skrzydeł. O.
Cieszę się, że to powiedziałeś, bo czasami słyszę takie wątpliwości, wiesz, menadżerów, czy właśnie my nie manipulujemy wtedy tymi ludźmi? A ty powiedziałaś, nie, ja rozwijam ich skrzydła, tak? Czy dodaję im wiatru w żagle?
Manipulacja. Do czego chcemy tę manipulację wykorzystać? Nie, nie, zdecydowanie to nie jest manipulacja. Moim zdaniem samoświadomość i podkreślam jeszcze raz to, że nie jesteśmy w stanie ludzi zmotywować. Ludzie się albo motywują, albo nie, ale ci ludzie motywują się, albo ludzie potrafią się zmotywować w odpowiednim środowisku. Jeżeli u nas w organizacji będzie takie miejsce, będzie takie środowisko, w którym te osoby będą dobrze się czuły, no to będą się rozwijały, a jak rozwijają się osoby, no to oczywiście i organizacja. Ja innej drogi w tak trudnych czasach nie widzę.
A powiedz, co tobie osobiście w byciu liderem zespołu daje to, że tak dobrze siebie rozumiesz? A jakby mówię o tym i tak daję sobie prawo do tego, żeby tak mówić, bo też jakby wiem, jak mocno pracujesz jakby ze swoim profilem osobowości, jak z niego korzystasz na co dzień.
Po pierwsze zauważyłem, że jestem więcej rzeczy, jestem w stanie nazwać więcej rzeczy. Tak, do tej pory pewne rzeczy robiłem intuicyjnie, ale byłem już w stanie zrozumieć dlaczego, skąd się to bierze, w jaki sposób można to wykorzystać. Łatwiej się też komunikuję, ale również rozumiem, lepiej rozumie komunikację do mnie. Też potrafię odpowiedzieć na pytania, dlaczego ludzie zachowują się w różnych sytuacjach w taki, a nie inny sposób. I teraz po certyfikacji jako konsultant DISC-D3 byłem już gotowy zastosować tą praktyczną wiedzę i teorię w biznesie. Co z tego wyjdzie? No wyszło połączenie bardzo dobre, udane i efektywne i uważam, że to jest bardzo dobry przykład, kiedy jest możliwość połączenia tej teorii, ale też wiedzy praktycznej, bo trener przekaże tylko teorię, a praktyka czasami jest zupełnie inna i połączenie tych dwóch elementów daje bardzo dobre wyniki.
A powiedz, wrócę jeszcze do tego takich korzyści wynikających z tego, że we codziennej współpracy bierzemy pod uwagę postawę, elementy osobowości, styl komunikacji, bo powiedziałeś, że widzisz dużą zmianę w komunikacji. Ty na poziomie tego, jak ty się komunikujesz, czy co słyszysz, to o tym teraz wspomniałeś. A możesz coś więcej powiedzieć, co to znaczy ta zmiana w komunikacji? Wiesz, tak drążę ten temat, bo gdzie się gdzieś nie pojawię, gdzieś czegoś nie doczytuję, to okazuje się, że jednak firmy wciąż z tą komunikacją mają problem. To może jakiś przykład sytuacji, może jakiegoś sposobu, wiesz, w jaki komunikowaliście się, a już dzisiaj widzicie, że to nie jest aż takim wyzwaniem, kiedy zaczęliście rzeczywiście wkładać wysiłek w zrozumienie stylów komunikacji.
Zaczęło się od tego, że byliśmy w stanie nazwać albo dostrzec, dlaczego pewne różnice występują. W postawie, w tym, w jaki sposób jest napisany e-mail, w jaki sposób ktoś na przykład przekazuje informacje na spotkaniach, w jaki sposób reaguje Teraz stało się to bardziej jasne i oczywiste. I teraz ludzie przestali się dziwić trochę, dlaczego ta osoba w ten sposób reaguje. Bo jest wysokim C i będzie w ten sposób reagowała. Bo jest wysokim D i na przykład będzie też w ten sposób reagowała. Tu nie chodzi o szufladkowanie osób, ale po prostu o zrozumienie, dlaczego w taki, a nie inny sposób dana osoba się komunikuje, co jest dla niej ważne, na co zwraca uwagę. I teraz mając taką wiedzę, no jesteśmy bardzo precyzyjnie w stanie przygotować się chociażby do takiej rozmowy z taką osobą i bardzo efektywnie taką rozmowę przeprowadzić. Czyli krótko, rzeczowo na temat D, może trochę dłuższe wprowadzenie i wytłumaczenie z osobą o bardziej w kierunku C, więc to jest narzędzie. A teraz kto z tego korzysta? No, ja mam taką zasadę 3 razy 33. No, 33% to osób, w którym pokażemy narzędzie, pokażemy rozwiązania, zachęcimy, zaprosimy ich do tego, no to powie wow, jestem zainteresowany, to jest bardzo fajnie. 33% powie to zależy, ale przy odpowiednim podejściu, zachęcie uda się takie osoby zaangażować do naszego projektu. 33% powie no, szkoda czasu, idę do domu. Ja generalnie skupiam się na tych dwóch pierwszych 33%, bo tam widać największe zmiany w podejściu, w samoświadomości, ale też w budowaniu relacji. I to, co się daje zauważyć, jeżeli damy ludziom, pracownikom taką wiedzę, ale też space, czyli przestrzeń na to, żeby później mogli realizować te swoje założenia, plany, ale też użyć tej wiedzy teoretycznej w codziennym biznesie, to bardzo szybko się rozwijają ich osiągnięcia i kompetencje. Także jest to bardzo, bardzo zauważalne.
A powiedz, zmierzając do końca, bo słyszę, jak dużo zrobiłeś, jak dużo zrobiliście z zespołem i naturalnie macie wiele też przed sobą. A co ty, Robert, masz przed sobą? To jest takie moje pytanie na koniec. W którym kierunku też zawodowym ty byś chciał pójść? Co na tym Everestie ty widzisz jeszcze przed sobą? Co chciałbyś osiągnąć?
Zdecydowanie coaching, mentoring jest mi bliski. Patrzę, obserwuję, cały czas się uczę. Optymistycznie patrzę na te zmiany, które są pomimo takich sytuacji trudnych wokół nas. Ja uważam, że mam bardzo duże możliwości wykorzystania dużej wiedzy sprzedażowo-serwisowo-zarządczej, ale też z dużą ilością wiedzy teoretycznej, z narzędziami, więc naprawdę to daje bardzo dobre perspektywy też na przyszłość. Ja uważam, że marka BMW i Mini daje naprawdę duże możliwości, więc jestem przekonany, że uda mi się tutaj jeszcze wiele osiągnąć i wiele nowych projektów wdrożyć.
Ja słyszę, że masz wokół właśnie tego celu swego, kierunku, silną taką wewnętrzną motywację, to ja ci życzę na koniec tego, żeby okoliczności nie spowodowały, że poziom tej motywacji spadnie, a wręcz przeciwnie, żeby ci jeszcze napędzały do tego, żeby w tym kierunku iść. Robercie, bardzo ci dziękuję za spotkanie i za to, że z taką precyzją też wskazywałeś na te analityczne aspekty miękkich kwestii, z którymi mierzymy się w zespole. To było bardzo, bardzo użyteczne i za to ci dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Do usłyszenia.